Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej, powiedzieć paralitykowi: odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. W zasadzie zamierzałem rozpocząć tę homilię od wejścia w życie świętego, widzicie, jak do przodu człowiek myśli, naszego wielkiego przyjaciela, ojca Jana Góry. Ale jednak wiem, że on byłby niezadowolony, gdybym pominął Ewangelię, bo przecież on zawsze wskazywał na Słowo Boże, że tam jest wszystko. I pewnie straszyłby mnie później po nocach, że mówiłeś dużo o mnie, a nic nie powiedziałeś Ewangelii. A więc dobrze. Parę zdań takiego wprowadzenia i zobaczycie, że jednak to się pięknie wiąże z tym, o czym chcę dalej mówić. A więc jesteśmy świadkami wyjątkowej sceny. Mianowicie Jezus uczy, poucza, naucza w Kafarnaum. Jest obecny w domu. Przed tym domem stoi tłum ludzi. I to tak wielki, że nie było możliwe przedostać się bliżej Jezusa, co dopiero doprowadzić do Niego osobę sparaliżowaną. Ale dla tych ludzi, którzy nieśli paralityka, to nie było przeszkodą. Odkryli w domu, w którym był Jezus, pewien otwór, przez który opuścili łoże i następnie mógł stać się wielki cud. Cud uzdrowienia owego paralityka. I to, co mnie zachwyca w tej Ewangelii, a przecież można by ją rozpatrywać na wielu poziomach, to przede wszystkim ta wielka wiara tych ludzi, którzy przyszli do Jezusa, ale także i miłość, ale zarazem też pomysłowość. Bo przecież wielu by się zniechęciło. Powiedziałoby, to jest niemożliwe, żeby przedrzeć się przez ten tłum. Jest tyle przeciwności. Co my możemy zrobić? Zostawmy to, może czekajmy na bardziej sprzyjające okoliczności. A tymczasem okazało się, że dzięki swojej determinacji, dzięki wielkiej miłości, którą mieli w swoich sercach, udało im się znaleźć sposób, aby doprowadzić tego człowieka do Jezusa. I to jest nauka dla każdego z nas. Że jeżeli naprawdę nam na czymś zależy i jeżeli nasz cel wynika z miłości, wypływa z serca, to nie ma żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby, aby ten cel nie został zrealizowany. I moglibyśmy tutaj wymienić wiele różnych spraw, w które się angażujemy. Wiele celów, które może teraz na ten moment wydają nam się być nieosiągalne. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że jeżeli za tym stoi wola Boża, nasza wiara i miłość, Bóg tak pokieruje wydarzeniami, naszymi działaniami, że znajdą szczęśliwe rozwiązanie, że zostaną przez Boga wysłuchane, że otrzymamy tę łaskę, o którą chcemy prosić. Myślę też, że właśnie takie postępowanie charakteryzowało ojca Jana Górę. Dla niego nie było obojętne to, co dzieje się z drugim człowiekiem. Nie było obojętne na ludzkie cierpienie. A przecież nie ma większego cierpienia człowieka niż to, kiedy człowiek, drugi człowiek, bliźni oddala się od Boga. Kiedy pogrąża się w grzechach, nie wierzy. Kiedy traci sens swojego życia. I szukał rozmaitych sposobów, niemalże jak ci ludzie, aby doprowadzić ich do Boga, do Chrystusa. Można by tutaj wymienić wiele różnych przykładów z jego życia, z jego działalności duszpasterskiej, jaką wielką odznaczył się kreatywnością. Ileż miał w sobie determinacji, aby doprowadzić tych wielu chorych, ułomnych, sparaliżowanych, przede wszystkim na duszy, do Chrystusa. Taka jest siła miłości. Tak Bóg błogosławi tym, którzy działają w Jego imię, za którymi jest obecny On sam, obecny jako miłość. Jak powiedziałem we wstępie do tej dzisiejszej Eucharystii, przede wszystkim jesteśmy tutaj zgromadzeni na tej liturgii jako świadkowie tej miłości, w imię której działał, która była motorem jego działań, jego duszpasterstwa, jego kapłaństwa. I kiedy go utraciliśmy, a już przecież upłynęło trochę lat od jego śmierci, to zdajemy sobie sprawę z tego, że był unikatem, że był kimś wyjątkowym, że brakuje nam kogoś takiego, kto byłby dla nas dzisiaj kontynuatorem tego wzoru miłości, w imię którego działał i tyle dobrego zrobił. I że to nie może pójść w zapomnienie, że to jest pewien znak dla współczesnych, dla naszych czasów. Ja myślę, że przede wszystkim dla nas, dla kapłanów, jak działać, jak prowadzić do Chrystusa tych wszystkich, którzy potrzebują Jego dotknięcia, Jego uzdrowienia. Myślę, że każdy z nas z tutaj obecnych ma w swojej pamięci jakiś epizod związany z życiem ojca Jana Góry. I może właśnie, gdyby tylko dana była mu taka możliwość wyjść tutaj na ambonę, to by miał wiele do powiedzenia, jak sprytnie ojciec Jan Góra doprowadził go do Chrystusa. Jak był przekonujący w tym świadectwie Bożej miłości. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy takich właśnie ojców, takich kapłanów, takich mężów, żon, świadków Chrystusa. Intencja tej mszy świętej o beatyfikację ojca Jana Góry. Myślę, nie pochodząca od nas, ale z Bożego natchnienia. Ale też by ktoś mógł powiedzieć, no ale dlaczego święty, dlaczego błogosławiony? No dla nas to jest oczywiste. Ale może nie dla wszystkich. Ja pamiętam, że ilekroć prowadziłem jakieś rekolekcje, konferencje, spotkania, nawet czasem i zwykłe lekcje z młodzieżą czy z dziećmi, to ilekroć były tematy dotyczące świętości, co to znaczy być świętym, no to zadawałem pytanie, no właśnie, z czym wam się kojarzy świętość? Kto tak naprawdę jest święty? No i padały różne odpowiedzi, no, że to jest ktoś, kto oddał życie za Jezusa Chrystusa. To jest ktoś, kto czynił jakieś wielkie dzieła, kto się zmagał z przeciwnościami życia i pomimo wszystko nie załamywał się i robił swoje, i robił wiele dobra. I padały często właśnie jakieś konkretne nazwiska. A gdybyśmy się tak chcieli przypatrzeć temu, co mówił ojciec Jan Góra i jak żył, to znajdziemy bardzo ciekawe odpowiedzi na te pytania, co to znaczy być świętym. Przede wszystkim być świętym to znaczy właśnie kochać, ale właśnie kochać miłością Chrystusową. To jest nieustannie wpatrywać się w Jezusa Chrystusa i uczyć się od Niego, jak On kochał, i starać się swoim życiem odpowiadać na tę miłość. I wydaje mi się, że ten fragment, który teraz przeczytam z książki autorstwa ojca Jana Góry, Grabiąc ściernisko, będzie wspaniałą odpowiedzią na to najbardziej podstawowe pytanie, co to znaczy być świętym, co to znaczy kochać. Bo świętość to miłość. Świętość to zjednoczenie z Bogiem, a Bóg jest miłością. To jest najlepsze, doskonałe, pełne, stuprocentowe zjednoczenie z miłością. A więc co na ten temat pisze ojciec Jan Góra? Pośród chaosu tego świata, jakimż spokojem i siłą tchnie opis ostatniego spotkania Chrystusa z uczniami po zmartwychwstaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Świt, cisza i moc. Jezus stoi na brzegu i czeka na uczniów. Czeka ze śniadaniem wielkanocnym. Żarzące się węgle, a na nich ułożona ryba oraz chleb. Jezus zaprasza, chodźcie, posilcie się. I sam zaczął im usługiwać. W takiej scenerii odbyło się to przedziwne i jedyne w swoim rodzaju skrutinium. Trzy razy Chrystus pytał Piotra i Piotr trzy razy mu odpowiadał. I te trzy pytania i trzy odpowiedzi stają się w jakimś sensie podstawową ramą ludzkiego życia po wsze czasy. Czy kochasz? Czy mnie kochasz? Czy kochasz mnie bardziej? Czy kochasz? Pytanie podstawowe, pytanie tak częste. Pytanie, które otwiera serce i daje sens życiu. Pytanie, które decyduje o prawdziwym wymiarze człowieka. W nim człowiek całkowicie powinien i może siebie wyrazić. W nim człowiek może i powinien przekroczyć samego siebie. Czy kochasz mnie? To pytanie zostało postawione przez Chrystusa Piotrowi, a tym samym jest to pytanie postawione przez Boga człowiekowi. To samo pytanie człowiek powinien stawiać nieustannie sobie samemu. Powinien je sobie stawiać zawsze i wszędzie. Czy mnie kochasz? Chrystus postawił je Piotrowi trzy razy i trzy razy Piotr na nie odpowiadał. I pytanie to tak bardzo dotyczyło Piotra i tak bardzo nim zawładnęło, że przeszedł z nim swoją drogę aż do końca. I wszystkie swoje poczynania mierzył odpowiedzią na to właśnie pytanie. Piotr nie mógł już nigdy pozbyć się pytania, czy kochasz mnie? Niósł je z sobą wszędzie, dokąd szedł. Niesie je również poprzez wieki i poprzez pokolenia. Bo tylu było ludzi. Tylu jest ludzi, którzy wiedzieli i wiedzą, że całe ich życie ma wartość i sens tylko i wyłącznie jako odpowiedź na pytanie, czy miłujesz, czy mnie miłujesz? I dawali i dają odpowiedź w sposób heroiczny albo także w sposób zwyczajny, przeciętny. A przecież wiedzą, że ich życie, że w ogóle życie ludzkie ma wartość i sens jako odpowiedź na to pytanie, czy miłujesz? Że tylko dzięki niemu warto żyć. Niesłychana jest wymowa Chrystusowego pytania. Jest ona zasadnicza dla każdego i dla wszystkich. Jest podstawowa dla człowieka i dla społeczeństwa i dla świata. Czy miłujesz? Chodzi zatem o jedno, byśmy sobie zawsze pomagali odpowiadać na to pytanie. Czy miłujesz? Czy mnie miłujesz? Czy miłujesz mnie więcej? Bo tylko miłość ma moc. Tylko miłość jest nieprzemijająca. Tylko miłość trwa na wieki. Tylko ona buduje kształt wieczności w doczesnych i przemijających wymiarach bytowania człowieka na ziemi. Trzeba zatem, ażeby pełnej wymowy nabrało to pytanie, jakie zadał kiedyś Chrystus Piotrowi. Czy miłujesz, czy mnie miłujesz? Trzeba, ażeby odbiło się ono głębokim echem w każdym z nas. Przyszłość nasza, przyszłość każdego z nas zależy od tego, czy usłyszymy to pytanie, czy docenimy jego wagę, jak na nie odpowiemy. Zawierzyć Chrystusowi wcale nie jest łatwo. Jest on bowiem w tym stawianiu pytań i oczekiwaniu odpowiedzi niezwykle wymagający. Jest to tym trudniejsze, że udzielanie tej odpowiedzi jest udzielaniem jej w absolutnej samotności. Nie jest to często sytuacja, w której wszyscy robią tak samo, a ja razem z nimi. Zawierzyć Chrystusowi to działać często w samotności, przy całkowitym niezrozumieniu przez najbliższych, ale z wiarą, że tak trzeba, że kiedyś ostatecznie przecież zwycięży prawda nad kłamstwem i dobro nad złem, chociaż do tego zwycięstwa jeszcze bardzo daleko. To działanie ku prawdzie i dobru wbrew własnej słabości, wbrew okolicznościom, jest właśnie pójściem za Chrystusem. Zawierzyć Chrystusowi to znaczy wziąć na siebie odpowiedzialność za zbawienie tej maleńkiej cząstki wszechświata, kosmosu, jaką jestem ja sam. To zaniesienie Ewangelii właśnie tam, dokąd tylko ja mogę dotrzeć, bo nikt inny nie dotrze. Zawierzyć Chrystusowi to znaczy dostrzec zadanie do wykonania, zadanie dla siebie, pomimo sił przeciwnych, destrukcyjnych, malkontenckich, pomimo zniechęcenia i osamotnienia. To mobilizacja siebie samego na wszystkich poziomach, intelektualnym, uczuciowym i cielesnym. To dbałość o równowagę w sobie, aby nie ulec pokusie i nie pozbawić siebie szansy wzięcia udziału w ewangelizacji świata. Siły destrukcji będą działały aż do końca świata, aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusa. Choroba i śmierć panoszyć się będą, próbując naszą siłę, podobnie jak grzech i wszelkie zło. Zło na świecie będzie, ale biada temu, kto jest jego sprawcą, przez którego ono przechodzi. Nie można dać się zasugerować złu. Jego moc jest pozorna i czasowa. Ostateczne zwycięstwo Chrystusa przypieczętowane jest jego zmartwychwstaniem. Nieuleganie sugestii zła i słabości, demagogii i prowokacji grzechu, ale wyraźna świadomość zadań do wykonania i powinności kochania braci będzie pozytywną odpowiedzią na potrójne pytanie Chrystusa. Jest to równocześnie prawda o Chrystusowej miłości i jej potędze. Miłość, która jest równocześnie mocą i nie daje się sprowokować, ani nie podejmuje nigdy gry na proponowanej przez zło płaszczyźnie, bo sama proponuje płaszczyznę czynienia dobra. Programem takiej miłości jest nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Taką odpowiedź może dać każdy Chrystusowi na miarę swoich możliwości. Święci pokazują nam górną granicę tych możliwości. Przeczytałem rozdział pod tytułem Pytanie podstawowe, strona 34 tej książki. Gdyby ktoś był zainteresowany, by jeszcze raz to prześledzić. Słuchajcie, święci to też prorocy. Tu obecni wiedzą, o czym mówię, szczególnie odnosząc się do tych ostatnich fragmentów, które przed momentem przeczytałem. Jak trudna jest walka z przeciwnościami, ze złem, które próbuje zniweczyć to, co dobre. Wy tutaj obecni dobrze wiecie, o czym mówię. Ale właśnie ojciec Jan Góra daje nam bardzo konkretną odpowiedź. Odpowiedź przecież pochodzącą ze Słowa Bożego. Nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Nie dawać się zasugerować złu. Ono będzie, ale działa w ściśle określonych ramach, które kiedyś się skończą. Zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo jest zawsze w Chrystusie. Nigdy nie dawać się sprowokować złu. Jakże to są ważne dla nas wskazówki. Ale też bardzo konkretne, trzeźwe spojrzenie na realność pójścia za Chrystusem. To nie chodzi o takie słodkie, kocham Cię Jezu, kocham Cię Jezu. Pójście na mszę świętą, gdzie fajnie jest, świetna muzyka, dobry zespół, jakieś wewnętrzne duchowe wzruszenia, ale później wracam i nie ma we mnie konkretu tej odpowiedzi, którą trzeba udzielić Jezusowi Chrystusowi, zderzając się z drugim człowiekiem. I to tym, który jest mi bliski, i tym, który jest naszym całkowitym przeciwnikiem. Bo przecież z takimi też zderzał się Chrystus. Święty mówi, zawsze postępuj jak Chrystus. A Chrystus przyjmował jednych i drugich. Nigdy nie unikał zderzania się z tym złem. Zawsze starał się być tym, który niesie swoją miłość. I to zderzenie się z tą rzeczywistością, z tym konkretem, bywa bardzo, bardzo trudne, bo za tym jest, jak pisze ojciec Jan Góra, często absolutna samotność, niezrozumienie, często także przez najbliższych. To jest doświadczenie pozornego zwycięstwa zła nad dobrem i czasami nawet niemożność działania przez długi czas. Ale jednak trzeba pielęgnować w sobie nadzieję, że przyjdą lepsze okoliczności, lepszy moment na zmartwychwstanie, na działanie w tym, do czego powołuje nas Chrystus. To jest właśnie także umieć dostrzec to, co mam do zrobienia, te konkretne zadania, jakie stawia przede mną Chrystus. A przede wszystkim zadania dla siebie samego. Co ja mam zrobić, żeby zbliżyć się do Chrystusa, być Jego świadkiem? Jeśli inny chce zbliżać do Chrystusa, najpierw muszę nawracać sam siebie. I jak to ujął, pomimo sił przeciwnych, destrukcyjnych, malkontenckich, pomimo zniechęcenia i samotnienia. Słuchajcie, jak ja to czytałem, to jako żywo widziałem przed oczami ojca Jana Górę, który musiał się z tym wszystkim zmagać, realizując różne swoje dzieła, różne sprawy, które podsuwał mu sam Jezus Chrystus. I on przecież niejednokrotnie był całkowicie osamotniony w tych sprawach. Wielu go nie rozumiało, często nawet tych najbliższych. Wielu kwestionowało to, co robi. Wielu wprost nawet zwalczało jego dzieła, jego osobę. Jakże łatwo było wtedy o zniechęcenie. Normalny człowiek by tego nie udźwignął. Mówię to jako kapłan, który niejednokrotnie był, ale myślę, że nawet ani w ułamku procenta w takich doświadczeniach jak ojciec Jan Góra, ale jednak jakieś tam przeciwności miałem za sobą i mam. Ale jeżeli nie będzie zakorzenienia w Chrystusie, jeżeli nie będzie wcześniej tej odpowiedzi, o której mówił ojciec Jan Góra i od którego zaczął ten rozdział, te trzy pytania i trzy odpowiedzi, które udzielamy Chrystusa, jeżeli tego nie będzie, to niemożliwe będzie później zadbanie o ten życiowy konkret wyrażenia tej miłości. Czy mnie kochasz? Czy kochasz mnie bardziej? Dzisiaj wielu boi się zadawać to pytanie, bo musi się zmierzyć z odbiciem jak w lustrze. Jeżeli innym mówię o miłości i uczę ich kochać, to też niejako muszę zadać sobie pytanie, czy ja kocham Chrystusa, czy jestem zdolny do takiej miłości, która jest miłością trudną, miłością cierpienia. Może nie ma w tym miłości, ale właśnie jest egoizm. I gdzieś podświadomie człowiek to wyczuwa i dlatego boi się o tej miłości do Chrystusa mówić, uczyć, przekonywać. A przecież właśnie od tego zależy nasze życie, sens naszego życia. Nie bez powodu napisał i to na samym początku tego rozdziału ojciec Jan Góra. Czy kochasz? Pytanie podstawowe. Pytanie, które otwiera serce i daje sens życiu. Pytanie, które decyduje o prawdziwym wymiarze człowieka. W nim człowiek całkowicie powinien i może siebie wyrazić. W nim człowiek może i powinien przekroczyć samego siebie. To pytanie i to spojrzenie na miłość wskazywał święty Jan Paweł II, ale zaraz po nim czynił to ojciec Jan Góra. I on to robił w bardzo konkretnym miejscu, w konkretnych okolicznościach, w spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, w konfesjonale, na ambonie i na prywatnych rozmowach. Iluż spośród was tutaj obecnych, jak rozmawiało z ojcem Janem Górą, potwierdzi, że w zasadzie większość rozmów z nim sprowadzała się tylko do tego jednego. Czy kochasz i jak kochasz? Kogo kochasz i czy kochasz Chrystusa? Jeżeli kochasz Chrystusa, to wtedy ta miłość ma sens. Jeżeli kochasz ze względu na Chrystusa, to taka miłość będzie twórcza, będzie owocna. Ale jeżeli w twoim życiu nie ma miłości, nie potrafisz kochać, to trzeba tutaj bardzo konkretnej terapii. I on właśnie taką terapię proponował. Często niekonwencjonalną, często nierozumianą przez wielu, ale jakże skuteczną. Bo tylko jeden Pan Bóg wie, ilu ludzi, doświadczając tej miłości, całkowicie przemieniło swoje życie. Ilu ludzi się nawróciło. Tłumy młodych ludzi, spowiadających się na polach lednickich, to nie przypadek. Wiedzą o tym kapłani, szczególnie ci, którzy pracują z młodzieżą, jakże trudno doprowadzić młodego człowieka do konfesjonału. To nie był przypadek. To nie było pójście za tłumem. To było realne, autentyczne dotknięcie Chrystusa. Dotknięcie serc młodych ludzi. Tak właśnie działają święci, bo działają z miłości. A Bóg każdej miłości błogosławi, która pochodzi od Niego. I drugi wymiar świętości to jest właśnie miłość pomimo wszystko, pomimo trudności. Bardzo konkretnym znakiem tej miłości, którą doświadczył ojciec Jan Góra, była jego odpowiedź, która wyrażała się w jego kapłaństwie, czyli oddaniu swojego życia całkowicie do dyspozycji Jezusa Chrystusa. I tak właśnie w książce, która jest takim swoistym wywiadem, rzeką z ojcem Janem Górą, tytuł Znaczy ksiądz, jest bardzo ciekawy rozdział, w którym on odpowiada o tej miłości, o kapłaństwie i o tym, co to znaczy kochać w konkrecie, w tym powołaniu. Pozwólcie, że przeczytam fragment. Jestem szczęśliwy, że widzę swoje powołanie i swoją drogę jako spełnianie się odwiecznego zamysłu, który Pan dla mnie przygotował. Jestem szczęśliwy, że widzę znaki, liczne znaki Bożej opatrzności i Bożej miłości na swojej drodze, potwierdzające tę drogę. Dlaczego kapłaństwo Chrystusa jest dla Ojca źródłem radości i szczęścia? Jest źródłem szczęścia najpierw dlatego, że jestem w sercu Jezusa, a On jest w moim sercu. Ja mam miejsce w Jego sercu, a On ma miejsce w moim sercu. I to jest wspaniałe. Nie jestem sam. Komuś na mnie zależy bardziej niż mnie samemu. Jestem szczęśliwy, że jest między nami relacja i wzajemność. Jeśli tylko na chwilę zejdę z tej drogi, duszę się. Jestem bardzo nieszczęśliwy, więc staram się trzymać formę, kondycję, stan łaski. Co jest dla Ojca w kapłaństwie szczególnie ważne, fundamentalne? Być z Chrystusem. Przede wszystkim ten nurt wewnętrznego dialogu z Nim. Nurt codzienny, od obudzenia się aż do zaśnięcia. Niekończąca się rozmowa, dialog. Opowieść o wszystkim i o wszystkich. Nadsłuchiwanie odpowiedzi. Żal na niesprawiedliwość i zaskakująca mnie nieoczekiwana wdzięczność spływająca z nienacka. Być z Chrystusem to wielkie szczęście. Móc z Nim rozmawiać i uzgadniać wszystko. A w sytuacjach trudnych czy kryzysowych prosić o dodatkowe światło. Współofiarować się razem z Chrystusem podczas codziennej mszy świętej. Ofiarować Mu wszystko, całego siebie i wszystko, co we mnie i wokół mnie. Nie tylko dawać Mu to, na czym mi zbywa, ale siebie w nadmiarze. To, co najbardziej jest moje. Moje cierpienie i moje upokorzenie. Tak, moje upokorzenie to jest coś, co jest najbardziej moje, co mnie boli i osobiście dotyka. Wielu kapłanów nie radzi sobie z niezrozumieniem, osamotnieniem. Gdy spotykają Ojca upokorzenia, jak Ojciec reaguje? Dziękuję za to, że mogę cierpieć dla imienia Jezusa poprzez niezrozumienie, marginalizację, kpiny czy posądzenia o gwiazdorstwo i megalomanię. Dziękuję szczególnie za światło, że cierpienie dla imienia Bożego jest łaską. Dziękuję za samotność w niezrozumieniu mojej misji i brak akceptacji i zimną obojętność, z którą musiałem się zmierzyć. Ty, Panie, nauczyłeś mnie wdzięczności za upokorzenia, dzięki którym zachowuję równowagę, walczę z egoizmem i egocentryzmem własnym, a upokorzenia mogę Tobie ofiarować jako coś naprawdę, naprawdę mojego. Dzięki temu wszystkiemu mogę się dzisiaj współofiarować wraz z Tobą, Panie, Twojemu Ojcu, i siebie samego składać na Twoim ołtarzu. A osamotnienie? Czy czasami musiał się Ojciec z nim zmagać? Chrystus wypełnia całe moje życie i dlatego właśnie Nim pragnę się podzielić z innymi. Nie mam innego życia poza Chrystusem, dlatego pragnę do Niego zaprosić innych. To bycie z innymi i dla innych wytworzyło specyficzną wzajemność. Mnie zaczęło zależeć na innych, tym innym zaczęło zależeć na mnie. Nie jesteśmy dla siebie obojętni. Zależy nam na sobie. Zależy nam na sobie ze względu na Chrystusa. Kiedy ludziom zacząłem dawać siebie, oni odpowiedzieli mi wzajemnością. Oni też zaczęli mi dawać siebie. W naszych sercach znajdowaliśmy miejsce dla siebie. Aż by się chciało przeczytać dalej, ale myślę, że to jest zachęta, żeby samemu sięgnąć do tej książki. Jest to kopalnia wspaniałych natchnień, inspiracji dla każdego z nas. Jak żyć jak chrześcijanin, jak kochać, jak naśladować Chrystusa. W tym konkrecie, w realiach naszego życia, właśnie pośród ludzi, którzy są zimni, którzy są niewdzięczni, którzy nas upokarzają, którzy nam przeszkadzają w tym, co dobre. W tym konkrecie uczymy się kochać i odpowiadać Jezusowi: tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Ale w tak heroiczny sposób naprawdę odpowiadają tylko święci. Ci, którzy Go znali, którzy znali Ojca Jana Górę, wiedzą, jak bardzo konkretne było Jego tak, które wypowiedział do Chrystusa: tak, kocham Ciebie, nawet wtedy, kiedy zsyłasz mi krzyż, nawet wtedy, kiedy cierpię, nawet wtedy, kiedy tracę wszystko, kiedy odbierają mi wszystko, kiedy już nie mam nic, kocham Ciebie, Jezu. Jakże wymowny był moment śmierci Ojca Jana Góry w czasie mszy świętej. Właśnie niemalże można powiedzieć w momencie, kiedy był śpiewany psalm, przez który autor tego psalmu wyraża wielką miłość, jaka może być między oblubieńcem i oblubienicą. W jakiż niezwykły sposób sam Bóg potwierdził, że ojciec Jan Góra był wielkim, wyjątkowym znakiem miłości dla współczesnego świata, dla kapłanów. Ciemność nie zniesie miłości. Szatan ucieka od miłości i będzie ją niszczył, zwalczał wszelkie znaki jej obecności. Ale przecież miłość w ostateczności zwycięża. Jeżeli my chcemy być świadkami najpierw Jezusa Chrystusa, ale także uczniami Ojca Jana Góry, to o tym musimy pamiętać, że jesteśmy świadkami tego, który zmartwychwstał. Tego, który pokonał śmierć, który pokonał szatana, który pokonał zło. I chociażbyśmy musieli zmagać się z wieloma trudnościami, jeśli musielibyśmy się dosłownie na kolanach uczyć, żebrać od Boga siły do tego, by kochać, to znaczy, że idziemy właściwą drogą. Że możemy powiedzieć o sobie, że dobrze pojęliśmy tę lekcję życia, której udzielił nam ojciec Jan Góra. I tak nie bez powodu akurat zacząłem ten fragment tego wywiadu od słów, które wypowiedział ojciec Jan Góra: jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo człowiek, który jest zjednoczony z miłością, z Chrystusem, w każdych okolicznościach jest szczęśliwy. I choć doświadczał krzyża i w kapłaństwie, i w swojej pracy, to równocześnie zawsze mówił: jestem szczęśliwy, bo święci byli szczęśliwymi, bo oprócz tego, co było trudne, przede wszystkim widzieli wielkie, liczne znaki Bożej opatrzności, Bożej miłości. I ze względu na to potrafili Bogu zawsze mówić: dziękuję Ci, Boże, kocham Cię, Boże.